Przed wielu laty wznosił się niedaleko Florencji żeński klasztor, płynący z wielce nabożnych mniszek. Nazwy tego klasztoru nie będę wymieniał, bowiem nie chcę jego sławy na szwank przywodzić, a opowieść moją snuł będę, aby tym, którzy pochopnie wierzą, że skoro się młodą dziewczynę w białą zasłonę ubierze i habit czarny na nią narzuci, zaraz ona kobietą przestaje i od chłci swych cielesnych uwolnioną zostanie. Aby więc tym, którzy w to wierzą, a na zdania przeciwne ogromnie się wzburzają, przykładem poprzeć, jako są w błędzie, wielkim tak mniemają. Opowieść moja zaczyna się przeto tymi słowy. Przed niedawnym czasem, gdy w klasztorze znajdowało się tylko 8 młodych mniszek i przeorysza, służył tam pewien poczciwiec uprawiający przepiękny ogród klasztorowy.
Wilk w owczarni. Słuchowisko radiowe według opowiadania Giovanniego Boccaccio. Adaptacja i reżyseria Krzysztof Ćwikliński. Montaż i realizacja akustyczna Janusz Sikora. Osoby: Filostrat, narrator Maciej Bogdanowicz, Maseto Jacek Jagła, Nutto ogrodnik Krzysztof Ćwikliński, rządca klasztorny Krzysztof Mikulski, przeorysza Ewa Bartosiewicz, mniszki Ewa Knieczyńska, Hanna Kowalska, Barbara Bandasik i Nina Markowska.
Otóż ów człowiek, niezadowolony z zapłaty, obrachowawszy się z mniszkami, powrócił do Lamporeccio, skąd pochodził. Tam wśród jego przyjaciół był jeden młodzieniec, zdrowy i krzepki, Masetem. Ten zapytał Nutta, bo tak się nazywał ogrodnik, który z klasztoru powrócił, gdzie tak długo przebywał. A gdy odpowiedź uzyskał, zaprosił go do pobliskiej karczmy, aby tam przy kuflu piwa pogwarzyć. Gdy już się za stołem rozsiedli i nieco sobie popili, Maseto spytał.
Powiedz no mi teraz, jakiego to rodzaju posługi w klasztorze spełniałeś?
Trudziłem się w obszernym i pięknym ogrodzie klasztorom tego. Chodziłem po drwa do lasu, nosiłem wodę, innymi robotami byłem zatrudniony, liści za konnicę. Płaciły mi za to wszystko tak skąpo, że ledwie było za co buty kupić. A przy tym wszystkie są młode i prawdziwie diabła za skórą mają. Żadną miarą dogodzić im nie można. Gdym pracował w ogrodzie, przychodzi jedna i rzecze, połóż to tutaj, druga mówi połóż to tam, inna zaś z rąk łopatę wydziera i krzyczy, że na nic się to nie da. Takiej trudności mi przyczyniły, że rzucałem trasę i wychodziłem z ogrodu. A raz jedna albo i dwie mówiły, żebym z nimi w piwnicę szedł, bo tam ciemno. Szedłem więc, a tam odpuść pani, aż mówić nie uchodzi. Uciekałem przed, a że się to powtarzać zaczęło. Pracę odmówiłem. Przy odejściu prosił mnie rządca klasztoru, żebym się tutaj za jakimś zdatnym do pracy człowiekiem rozejrzał i do klasztoru go przysłał na swoje miejsce. Przyrzekłem, ale nie go tak Bóg zdrowy mu czyni, jak obietnicę spełnię.
Dobrześ uczynił, żeś klasztor opuścił. Jakże może mężczyzna z tyloma babami wytrzymać? Radni z diabłami wolałby mieć do czynienia. W 6 wypadkach na 7 razy nie wiedzą one, czego chcą.
Rzekł do Maseta, aby mu ogrodnik Nutto szyków nie pokrzyżował. Powiem już w czasie rozmowy przemyśliwał on, jakim to sposobem do klasztoru się dostać i do pracy się tam znaleźć. Dobrze wszystko rozważywszy, umyślił tak, że za niemowę się poda, a mieszka daleko, więc nikt go w klasztorze z pewnością nie rozpozna. Tego samego dnia ruszył w stronę klasztoru, aby przed zmierzchem na miejsce dotrzeć.
Thank you. bywasz, dobry człowieku? Powiedzże co, może cię odjęło?
Daj pokój. Idziesz przecież, że to nie mowa. Wędrowiec i wielce zdrożony. Chronienia i odpoczynku w klasztorze szuka. Pójdźże go za furtę.
A jeśli to zbój i krzywdę nam uczyni?
O, dałby Bóg, żeby on nam jakową krzywdę uczynił.
Tak więc Maceto, niemowę udający, progi czcigodnego klasztoru przestąpił, a że silny był i z wyglądu okazały, dostał od mniszek miskę jadu, a potem siekierę, żeby drwala robił. Krzepki Maceto szybko się z tym uwinął. Zobaczył dorządca klasztoru i na kilka dni do posług różnych go zatrzymywał. A gdy Maceto wszystkie jego nadpodziw dobrze i szybko spełnił, na miejsce ogrodnika Nutta go przyjął, ku oczywistej radości młodych zakonnic. Pewnego dnia, kiedy Maceto w ogrodzie grządki uprawiał, zobaczyła go przeorysza, która wtedy razem z rządcą klasztor obchodziła, sprawdzając, co jeszcze zrobić potrzeba i czego dopilnować. Wielebna matka przyjrzała się postawnemu młodzieńcowi skąpo odzianemu, bo upał był okrutny i spytała.
Kimże jest ten człowiek, który klasztorny ogród uprawia? Nigdy go dotąd nie widziałam. Czyżbyś bez mojej wiedzy przyjął kogo na miejsce tego niedoralny Nutta?
Wybacz, wielebna matko, że ci o tym nie doniosłem, ale nie chciałem cię tak błahą sprawą od modlitwy i kontemplacji odrywać. Jest to, czcigodna matko, człowiek biedny, a przy tym od Boga język ma odebrany, głuchy jest i niemy jak pień. W tych dniach jałmużna tu przybył, a ja go do wielu robót użyłem. Miał chęć tu zostać, więc go zatrzymałem. Silny jest, czego dotknie, rychło sprawi, a przy tym obawiać się nie trzeba, aby młodym mniszkom przygadywał, bo jak już wielebna matko rzekłem, niemy on i głuchy niczym pień.
Tak, słusznie uczyniłeś. Nie tylko do tych robót przydać się on nam może. Słusznie uczyniłeś, zatrzymując go tutaj. Wielkie usługi może on klasztorowi oddać. Dbaj więc o niego i daj mu jakie odzienie, bo nocami chłodno.
Bądź o to spokojna, wielebna matko. Dbał będę o niego i dam mu parę jeszcze butów, żeby boso nie chodził.
Słusznie prawisz. Ogromnie on się nam jeszcze przydać może.
Słysząc to, Maceto pomyślał. Tylko mnie do klasztoru wpuść. A ja już wam tak ogród uprawię, jak nikt przedtem. Rządca, uznawszy, że robotnik z niego zdatny, jął go wypytywać znakami rąk, czy w klasztorze zostanie. Przytarnął tę Maceto ochoczo i tak w klasztorze jako ogrodnik i posługacz pozostał. Gdy on dzień w dzień pośród drzew i krzewów pracował, jęły mu mniszki i przekorę czynić i tysiące psot wyrządzać, jako to się niemym nader często czyni. Gadały mu w oczy rzeczy najsprośniejsze i różne bardzo lubieżne propozycje czyniły, sądząc, że on ani słowa z tego nie słyszy. Przeorysza zaś, sądząc, że prócz języka brak mu także ogona, a tak przyrodzenie męskie zwały, mało na te sprośne figle uwagi. Ale zdarzyło się pewnego dnia, że gdy Maceto, zmęczony po pracy, pod drzewem odpoczywał i wiatr lekki koszulę mu zadarł, to i owo odsłaniając, zbliżyły się doń dwie mniszki i jeły mu się uważnie przyglądać. Pogoda była słoneczna i palna. Ptaki drzewa śpiewały wesoło, a mniszki, te same, które go przed kilkoma dniami do klasztoru puściły, taką rozmowę prowadziły.
Pójdź tylko na niego. Gdybym to wiedziała, że ci zaufać można, udzieliłabym się z tobą pewną myślą, która mi do głowy przyszła. Upewniona jestem, że ten pomysł wielce by cię uradował.
A jakiś to pomysł? Powiedz mi, jakim przedmiotem jest brak.
Zobacz, co mu spod koszuli wyszło.
To duże to ogromnie do korzenia podobne.
Tak, to właśnie. A nie wiem przy tym, czy zauważyłaś, pod jakim nas tutaj ciężkim dozorem trzymają, nie dając przystępu do nas żadnemu mężczyźnie. A widziałaś, jakie oni skarby niewiastą i ile posiadają?
O owym korzeniu myślisz?
Właśnie! Widziałam też od biologów, które klasztor odwiedzają, że wszystkie rozkosze tego świata niczym są wobec przyjemności, jakiej niewiasta z mężczyzną zażywa. Przyszło mi wtedy do głowy,
żeby to z niemową wypróbować. Zali to prawda? Pomyśl tylko, jakie to nieprzystojne rzeczy wygadujesz. A co będzie, jeśli w ciąży zajdziemy?
Nie, my to nie w szczęściu. Jeśli coś się stanie, wtedy my też będziemy. A tymczasem wejdźmy do tej lepianki, której narzędzia trzyma, aby jego słodkiego narzędzia wypróbować. Ty wejdziesz pierwsza, a ja na czatach stanę, kiedy już wszędzie cię zawołał mi.
Mniszki rozejrzały się po sadzie, a upewnione, że nikogo postronnego nie ma, obudziły się. I do lepianki. A tam obie rozkoszy. Może to chętnie spełnią wszystko, czego chciały, a nawet ponad to. Innymi chwilami chwilę tej im przyjemniał, teraz to nowe, miłosne igraszki wymyślili. Tak się to mniszkom spodobało, że kiedy tylko wolną chwilę miały, częstowym sprośnością się oddawały, a czyniły to z ogromną lubością i przyjemnością. Pewnego dnia zdarzyło się jednak, że inne mniszki to zobaczyły i oburzone poczęły je przeoryszą straszyć. Tam się zaś uspokoiły je, mówiąc:
nie mówcie mi z biednej matce o tym, co się widziały, a my wam za to pozwolimy z nim pohartować. Cóż za lubieżne propozycje mam czynić. Za tego pokutę.
Cicho, pan, bo się rozmyślał. Jak pokutę mam czynić, to za chodzi, niech mi wrażenie. Jak odprawiał wszelkie pojęcie.
Wszelkie pojęcie. A jeszcze sama obaczycie, jaki to skarb. Jakie skarby przed niewiastami.
Zadziwicie się temu, co on uczynić potrafi. Jak się z nami igrał. Aż trudno opowiedzieć. Same musicie tego zaznać. A my to pochwalimy, a za to nie nasze.
Myślicie, że z dwiema naraz wejście te tyli?
Rzeczy same. We dwie najlepiej mi to idzie. Najciekawszy z igraczek spodziewać się na rzeczy.
Tak więc dwie kolejne mniszki do kompanii się przyłączyły. Wreszcie jednak przeorysza, dotąd niczego zdawała się nie podejrzewać, ujrzawszy masę tak podobnie jak i poprzednio mniszki sytuacji, kiedy to wiatr rozpoczywającemu całe przyrodzenie odsłonił, zawiodła go w przestępstwie. By z nim rozkoszył. Kiedy tak go już dni kilka trzymała, w receptarzu jedna z mniszek podeszła do niej i powiedziała:
wiele by na matko, słuchajcie, o tak wiele by na matko. Wszystkie siostry z wielkim żalem nie patrzą, jak oto ogród klasztorny marnieje, jak to jest od kilku dni nieuprawiane. Że to prośbę zanosimy, żeby ów człowiek, który się dotąd ogrodem zajmował, dalej to czynił, bo rośliny uschną, a grządki i rabatki wielkim zarosną.
Nie, o tym nawet mogę się mówić. O brawo inne potrzeby.
Ale tyle grządek podłogi nie leży.
Powiedziałam już. Odrobić inne trasy ma teraz naznaczone i odrywać go od nich, a nie wyjść.
Przeorysza jeszcze przez kilka dni u rozpaczy mniszek, słodyczy potępionych w masytę zabrała. A potem kazała mu do ogrodu wracać, lecz długo samotnych nocy nie wytrzymał. Przeto wzywała go jeszcze wielokrotnie i takie harce czyniła, że ledwie biedak ducha nie wyzionął. Pomyślał więc na to, że udana głuchota i niemota to nieszczęścia wielkiego przywieść pomoże. Dlatego też pewnej nocy, gdy z przeoryszą w łożu leżał, język swój nagle rozwiązał i rzekł, gramoląc się w pościeli.
Słyszę pan wprawdzie wiele zna matko, że jeden kogut na 10 kur wystarczy, ale i to wiem, że 10 będzie prawie jedno chciał głowę kontynuować. Mnie jednemu przypadło 9 niebios podsługiwać, żeby za wszystkie skarby świata podobać. No, już mnie te ogrodnicze rzemiosło do tego przywiodło, że nie mogę zdziałać ani mało, ani wiele. Albo mnie więc Bogiem odpuścicie, albo jakieś zapobieżenie na to słowo znajdziecie.
No Boże, co to znaczy? Miałem się za niemego.
Byłem nim, matko wielebna, ale nie od urodzenia. Młodości wczesnej chorobą mi mowy odjęły. Dopiero tej nocy ją odzyskałem, za to nieskończone dzięki Bogu.
Co ty powiadasz? Może to być, ale powiedz mi, cóżeś to o 9 białogłowach mówił, którym usługiwać musi.
O tobie, matko, ją miszka z tego klasztoru, które mało na śmierć mnie zajeździły w porze dnia czy nocy.
O, ja nieszczęsna. Głupszej ode mnie w tej prowincji zakonnie nie znajdziesz. Dam ci pieniądze, żebyś milczał.
Nie, wiele znam. Inne warunki godzi mi się postawić za taką służbę. Więcej mi winny jesteście niż mi garści mocni.
I tu ma Peto wyjaśnić, czy oryszy swoje plany i zamiary, a wszystkim niż istotnie z jego życzeniami. Rozgłosiły bowiem, że dzięki ich modłom niemy ogrodnik mowę odzyskał, a kiedy zmarł rządca klasztoru, jego na to miejsce nastąpił. Dostał więc Maseto w klasztorze i tak pracę podzielił, że mógł jej wydobyć. Rychło też ojcem wielu mniszątek dostał. Użył sprytnie młodości swojej i zwykł powtarzać, że tak Bóg nagradza pracowitych ogrodników i winników. Thank you.